Witajcie. Słuchajcie, pomodlę się tak krótko na początek, głównie o mnie, a później o was. Ojcze, ja ci dziękuję za to, że ty jesteś z nami. Proszę ciebie, Boże, o to słowo. Proszę ciebie o to, aby to były słowa, które są z twojego serca. Abyś mówił do nas wszystkich, Panie, i tak jak Twoje słowo mówi, że kiedy Ty coś powiesz, to coś zmienia w nas. Ja proszę Ciebie, aby to słowo zmieniało w nas coś na Twoje podobieństwo. Proszę Ciebie, abyś nas błogosławił i abyś dał nam wrażliwe serca i uszy do słuchania. Amen. Słuchajcie, dzisiaj chciałam tak zacząć trochę nietypowo, ponieważ chciałam zacząć od przypowieści, współczesnej przypowieści. Jezus bardzo często mówił w przypowieściach i mówił o jakichś duchowych rzeczach. I to jest historia, którą pierwszy raz przeczytałam, nie wiem, może 7-8 lat temu. I powiem wam szczerze, że trochę mnie zdenerwowała. Ale dlaczego, to wam powiem na koniec. Historia jest autorstwa Shel Silverstein o drzewie, które umiało dawać. Więc było sobie drzewo, które kochało małego chłopca. I ten chłopiec przychodził do drzewa codziennie, zbierał jego liście, robił sobie wieńce na głowę, wchodził na jego pień, huśtał się na jego gałęziach. I chłopiec kochał to drzewo i drzewo kochało chłopca. Ale wiecie, mijał czas i chłopiec stawał się coraz starszy. I drzewo coraz częściej zostawało same. I kiedy pewnego dnia chłopiec przyszedł do drzewa, ono zadrżało z radości i powiedziało: chodź chłopcze, wejdź na moje gałęzie, huśtaj się na moich gałęziach, zbieraj moje liście. Ale chłopiec powiedział: wiesz, jestem już za stary, żeby bawić się na twoich gałęziach. Wiesz, potrzebuję pieniędzy. Czy możesz dać mi pieniądze? Drzewo powiedziało: niestety nie mam pieniędzy, mam tylko liście i jabłka. Ale jeśli chcesz, możesz zerwać moje jabłka, sprzedać je, wtedy będziesz miał pieniądze i będziesz szczęśliwy. I chłopiec tak zrobił, wszedł na drzewo, zerwał jego owoce, zaniósł je do miasta i drzewo było szczęśliwe. Chociaż niezupełnie, dlatego że chłopiec długo nie wracał. A gdy po kilku latach wrócił, drzewo znowu zadrżało z radości. Drzewo powiedziało: chodź chłopcze, wspinaj się na mój pień, huśtaj się na moich gałęziach, jedz moje owoce. Ale chłopiec powiedział: jestem zbyt zajęty, żeby się bawić. Chcę mieć dom i rodzinę. Czy możesz dać mi dom? Drzewo powiedziało: nie mam domu. Moim domem jest las. Ale wiesz, możesz ściąć moje gałęzie i z moich gałęzi zbudować sobie dom. Wtedy będziesz szczęśliwy. Zatem chłopiec ściął gałęzie i poszedł budować swój dom. I drzewo było szczęśliwe. Chociaż niezupełnie, bo chłopiec długo nie wracał. A kiedy wrócił, drzewo wyszeptało: chodź chłopcze, chodź, wspinaj się na mój pień, będziesz szczęśliwy. Chłopiec powiedział: jestem już za stary i zbyt zmęczony, żeby bawić się w takie rzeczy. Chciałbym mieć łódź i odpłynąć gdzieś daleko, zostawić wszystko za sobą. Czy możesz dać mi łódź? Drzewo powiedziało: niestety, nie mam łodzi. Ale możesz wziąć mój pień i zrobić sobie z niego łódź i odpłynąć daleko stąd, i wtedy będziesz szczęśliwy. I chłopiec tak zrobił. Ściął pień, odszedł, zbudował łódź i odpłynął daleko. Drzewo nie było szczęśliwe. Upłynęło wiele lat, zanim chłopiec wrócił. I kiedy drzewo zobaczyło chłopca, powiedziało: wiesz, nie mam już jabłek, które mogłobym ci dać. Chłopiec powiedział: cóż, nie mam już zębów. Jestem za stary, żeby jeść owoce. Drzewo powiedziało: nie mam już gałęzi, na których mógłbyś się huśtać. A chłopiec powiedział: cóż, moje kości są zbyt stare, żeby huśtać się na gałęziach. Drzewo powiedziało: nie mam już pnia, po którym mógłbyś się wspinać. Chłopiec powiedział: a, nie dałbym rady już wspinać się po twoim pniu. I drzewo powiedziało: cóż, zatem nie mam nic więcej, co mogłobym ci dać. Na to chłopiec powiedział: cóż, potrzebuję chociażby miejsca, w którym mógłbym sobie usiąść i spokojnie posiedzieć. Na to drzewo powiedziało: cóż, w takim razie stary pniak świetnie się do tego przyda. Chodź, chłopcze, usiądź i odpocznij. I chłopiec tak zrobił. I drzewo było szczęśliwe. I kiedy przeczytałam po raz pierwszy raz tę historię, to tak trochę mi coś zadzwoniło między uszami, że jest w tym jakaś głębia, jest w tym jakaś myśl. Ale z drugiej strony postawa drzewa bardzo mnie irytowała. Jak to? Co to za morał? Tak oddać siebie całkowicie? O co tutaj chodzi? Ale dzisiaj wiem, że ta historia została napisana po to, żeby mówić o doskonałej miłości Chrystusa do nas, do ludzi. Biblia mówi, że Chrystus ogołocił samego siebie, oddając swoje życie na krzyżu. Właściwie w oryginale tam jest napisane, że on oddał wszystko, co miał. I on to zrobił, podobnie tak jak to drzewo oddało swoje jabłka, oddało gałęzie i oddało swój pień, tak Jezus Chrystus oddał wszystko, co miał, oddał swoje życie, swoje ręce, swoje serce, po to, żeby pokazać nam i udowodnić nam raz na zawsze, jak on bardzo nas kocha. Na pewno znacie ten fragment. Jest to z listu Jakuba 1,7. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Wszelkie dobro, jakie w życiu dostajemy, pochodzi od naszego Ojca, od Ojca Światłości. Czasem myślimy, że wszelkie zło może pochodzić, jakaś kara od Boga. Niektórzy ludzie tak myślą. Ale Biblia mówi, że wszelki dar dobry pochodzi od Boga. Bez względu na to, w jakim miejscu jesteś, każde dobro, które doświadczyłeś od dzieciństwa, nawet to, że oddychasz, jest przejawem Bożej dobroci względem ciebie. Ona się nigdy nie zmienia. I bez względu na to, jak się dzisiaj czujesz, czy dzisiaj jesteś w nastroju do tego, żeby krzyczeć, czy może dzisiaj czujesz się fatalnie, może wczoraj zrobiłeś coś złego i nie wierzyłeś się swoim wartościom, to Bóg jakby cały czas okazuje ci tę samą dobroć. I to jest prawda biblijna i to się nigdy nie zmienia. Problem w chrześcijaństwie albo z nami ludźmi polega na tym, że my myślimy, że chrześcijaństwo polega na tym, co my możemy zrobić dla Boga. Jeśli chcesz Bogu się podobać, to musisz chodzić do kościoła, musisz się modlić, musisz się uświęcać. Nie możesz robić tego, nie możesz robić tamtego, ale to nie jest istota chrześcijaństwa. Sednem chrześcijaństwa jest to, że to Bóg pokochał ciebie w doskonały sposób i że to się nigdy nie zmieni. I że z tej miłości On przyszedł na ziemię i umarł za ciebie. List do Rzymian mówi, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. On nie umarł za ciebie w tym momencie, kiedy ty zacząłeś chodzić do kościoła. On nie umarł za ciebie w tym momencie, kiedy ty stwierdziłeś: jestem grzesznikiem. Panie Jezu, ratuj mnie. On umarł za całe twoje życie. On wiedział, jakie będzie twoje życie. On wiedział, jak narozrabiasz. I wie, jak narozrabiasz jeszcze, a mimo to kocha ciebie i mnie. To jest istota chrześcijaństwa. Bóg jest doskonałym dawcą. Nie prześcigniesz go w dawaniu. Bez względu na to, co myślisz dzisiaj, że robisz dla Boga, Może dzisiaj zwlokłeś się rano o 8, ubrałeś się i tak się poświęciłeś, żeby tutaj przyjść. Wiem, to jest poświęcenie, wstać w niedzielę rano. Ale chcę ci powiedzieć, że cokolwiek robisz dla Boga, cokolwiek ci się wydaje, że jest twoją ofiarą i poświęceniem dla Niego, nigdy nie jest w stanie dorównać temu, co Bóg zrobił dla ciebie. On jest doskonały w dawaniu. Ja uwielbiam wieczerzę. Uwielbiam wieczerzę, dlatego że ona przypomina mi o tym, co Chrystus zrobił dla mnie. Że On ogołocił samego siebie. Oddał całego siebie. I nie można być obojętnym wobec takiej miłości. To jest początek chrześcijaństwa. Jeżeli nie zrozumiesz, jak Jezus bardzo cię kocha, to nigdy nie będziesz w stanie poświęcić swojego życia dla Niego. W pierwszym liście Jana czytamy, Jan napisał taki niezwykły fragment, że myśmy poznali. Poczekajcie, proszę. I uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Apostoł Jan napisał dwie rzeczy. My wiemy, że Bóg nas kocha. To jest takie dosyć popularne. Bóg jest miłością. Ale apostoł Jan napisał, że my poznaliśmy. Słowo ginosko, to znaczy doświadczyliśmy, przeżyliśmy na własnej skórze i uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. To, czego każdy z nas potrzebuje, to doświadczyć na własnej skórze tego, jak Chrystus go pokochał. To jest punkt pierwszy, a punkt drugi, apostoł Jan powiedział, uwierzyliśmy. Myślę, że to jest chyba ten trudniejszy punkt. Jak trudno nam jest uwierzyć, że Bóg kocha każdego z nas. Ogólnie świat tak, wiemy. Bóg kocha wszystkich ludzi. Bóg kocha nas wszystkich. Ale kiedy sobie pomyślisz, że miłość Pana Panów, Króla Królów, Władcy tego świata jest skoncentrowana na tobie, nie na osobie, która siedzi obok, ale na tobie, to ile to zmienia? 3 lata, to co odbierałam, że Bóg mówi do mnie, to było cały czas kocham ciebie, kocham ciebie, kocham ciebie. Już myślałam, że to sama sobie wymyślam. No nie, no nic więcej mi nie przychodzi do głowy, więc tak jak na modlitwie staram się słuchać Bożego głosu, to kocham ciebie. Myślę, o co chodzi z tym kocham ciebie? I w pewnym momencie przyszła do mnie taka myśl, że będę ci to mówił, dopóki w to uwierzysz. Gdy naprawdę poznamy i uwierzymy w to, jak Bóg nas kocha, to ta miłość usunie wszelki strach z naszego życia. Już nigdy nie będziesz się bał. Będziesz nieustraszony, dlatego że będziesz wiedział, że stoi za tobą ktoś potężny. Ktoś, dla kogo ty jesteś cenny. Ktoś, kto złożył swoje życie za ciebie i on jakby nie... Nawet Jezus mówi, że twój każdy włos na głowie jest policzony. Robert. U ciebie jest łatwiej. I chciałabym powiedzieć o innym aspekcie miłości i trochę wrócić do tej historii. Wiecie, kiedy przyglądamy się i doświadczamy Bożej miłości, tej doskonałej, ofiarnej miłości, to jak mówi ten fragment, naszym przeznaczeniem jest to, żeby stawać się takim jak nasz Bóg. Bóg jest dawcą. Morał z tej historii jest taki, że chłopiec, który przyglądał się drzewu i jego ofiarnej miłości, nigdy nie zrozumiał, co tak naprawdę drzewo robiło. On, ten chłopiec nigdy nie odebrał swojej lekcji. Nie stał się tak jak to drzewo dawcą. I w naszym życiu możemy mieć dwie postawy wobec Boga i wobec ludzi. Możesz być biorcą i możesz być dawcą. I jak małe dziecko, wiadomo, że małe dzieci są biorcami. One biorą. To jest naturalne. Podobnie, kiedy my rodzimy się do królestwa, jesteśmy biorcami, jesteśmy małymi dziećmi. Panie Boże, daj! Panie Boże, nie mam pracy, daj mi! Panie Boże, chciałbym mieć to, daj mi! Przychodzimy cały czas do Boga głównie z prośbami. To jest naturalne. Ale naturalne jest również to, że kiedy wzrastamy, powinniśmy się upodabniać do naszego Ojca. To znaczy stawać się dawcami. Czasem jest tak, że w całym naszym życiu jesteśmy tylko biorcami. Ale nie tego oczekuje od nas Bóg. On chce, żebyś zaczął dawać. I chce, żebyś zaczął dawać swoje życie. I teraz będzie się robić trochę trudniej. Najpierw był miodek. Ewangelia Mateusza 16, 25-26 mówi, bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. Wiecie, w tym wersecie kryje się istota spełnionego życia. To są takie trudne wersety w Biblii, których my nie lubimy. Ja go tak szanuję, ale to jest trudny werset, dlatego że on nas konfrontuje. My chcemy zyskać swoje życie. Wiecie, kiedy wzrastamy, mamy swoje marzenia, mamy swoje pragnienia, modlimy się o nie do Boga, Panie Boże, pomóż mi. Wiecie, mamy jakieś dążenia, jakieś cele, chcemy osiągnąć sukces, chcemy się rozwijać, a Jezus mówi, że nie tak. Że w Jego królestwie, że w tym królestwie wiecznym ta ekonomia jest odwrócona. Jeśli chcesz być spełnionym człowiekiem, to tak naprawdę musisz zrezygnować ze swojego życia. Jeśli chcesz zyskać swoje życie, musisz je stracić. Co z tego, że pozyskasz cały świat? Co z tego, że będziesz sławny? Co z tego, że będziesz miał pieniądze? Co z tego, że osiągniesz sukces? Co z tego, że polecisz na księżyc, jeśli poniesiesz szkodę na swojej duszy? Jeśli tak naprawdę nie będziesz żył? Myślę, że ten chłopiec, albo już właściwie starzec z tej opowieści, on przeżył swoje życie, ale tak naprawdę je stracił. Zmarnował. I dopiero jako już dojrzały człowiek zrozumiał, że przez całe życie gonił za czymś, co nie ma żadnej wartości. Żyjemy w kulturze Zachodu. Myślę czasem, że trochę nam trudniej niż w krajach, powiedzmy, nie wiem, trzeciego świata i Afryki. Dlatego, że kiedy człowiek nie ma za czym gonić, to łatwiej mu się jest skupić na rzeczach wiecznych. Kiedy człowiek nie wie, czy będzie żył za rok, za dwa, bo go zjada jakieś choróbsko, to myśli o tym, co będzie z nim dalej. My, chrześcijanie żyjący w Polsce, zastanawiamy się, czy będę miał emeryturę, czy ZUS nie zbankrutuje, może się ubezpieczę i odkładamy pieniądze, więc martwimy się o rzeczy doczesne, nie rozumiejąc zupełnie, że w ten sposób tracimy swoje życie. I myślę, że to jest jedna z lekcji, którą Bóg chce, żebyśmy odebrali, bo od tego zależy, jak będziemy patrzeć na swoje życie na końcu. Pamiętam, kiedy się nawróciłam i pierwszy raz miałam kontakt z czymś takim jak słowo prorocze, modlił się o mnie pewien człowiek, i on powiedział do mnie takie słowo, że Bóg uczyni mnie błogosławieństwem dla innych ludzi. I ja tego nie rozumiałam wtedy. Ale kiedy dzisiaj na to patrzę, to wiecie, chcę odejść z tej ziemi, wiedząc, że stałem się błogosławieństwem. Może nie dla wielu, ale chociaż dla kilku ludzi, którzy są wokół mnie. Ja chcę być błogosławieństwem. I myślę, że to jest nasze powołanie. Tak jak Chrystus był błogosławieństwem dla ludzi, którzy byli wokół Niego. Dla cierpiących, dla chorych, dla potrzebujących. Tak samo naszym zadaniem jest stać się błogosławieństwem dla innych. Ale to jest nasz wybór. Czy dojrzejemy? Czy całe życie będziemy tylko biorcami, którzy troszczą się tylko o swoje, o swoją rodzinę, o swoją karierę, o swoje podwórko? Czy zaczniemy być autentycznymi dawcami, tak jak nasz Ojciec jest dawcą? Chciałabym wam przeczytać jeszcze jeden, dwa. Chciałabym wam przeczytać ten fragment. Zawsze, kiedy go czytam, to on mnie dotyka z tego względu, że zastanawiam się, do jakiego miejsca doszedł apostoł Paweł, że powiedział takie słowa. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Ostatnio rozmawiałam z pewnym człowiekiem, nie powiem z którym, żeby mu tutaj, wiecie, żeby go nie pochwalić. Ale powiedział, ja jestem gotowy zrobić wszystko, gdziekolwiek, nic mnie nie trzyma. I wiecie, zaimponowało mi to. Naprawdę zrobiło to na mnie duże wrażenie. Myślę, że to miejsce, w którym jest ten człowiek, czy był apostoł Paweł, w którym jesteśmy gotowi zrezygnować ze wszystkiego po to, żeby pozyskać Chrystusa. Żeby zrezygnować ze swojego życia po to, żeby pozyskać Chrystusa. I mocno wierzę w to, że to wołanie Chrystusa wcale się nie zmieniło. I tak jak 2000 lat temu, czy przez cały ten okres 2000 lat, Chrystus szukał ludzi, którzy będą gotowi położyć swoje życie za Niego i za Ewangelię. Dzisiaj tak samo Chrystus szuka takich ludzi, którzy będą gotowi położyć całe swoje życie. Ja nie mówię o tym, że będą jakby chodzili do kościoła w niedzielę, ale którzy złożą swoje życie w ofierze. Myślę, że być może niektórzy z nas są w takim miejscu. Ja osobiście jeszcze nie jestem. Muszę przyznać szczerze. Chciałabym, znaczy mogłabym zadeklarować, że jestem, ale to wiecie, bardzo szybko podejrzewam, że zostałoby zweryfikowane. Natomiast to, do czego Bóg mnie przekonuje i do czego chcę was przekonać, to żebyśmy zaczęli robić kroki w tym kierunku. Zatem zadam ci pytanie. Co takiego dzisiaj mógłbyś złożyć w ofierze Bogu? Czy jest coś, co jakby mógłbyś mu oddać po to, żeby zyskać to życie? I to mogą być prozaiczne rzeczy. To może być to, że zamiast kupić sobie nowe buty czy nową torebkę, zobaczysz, że jest osoba potrzebująca obok i postanowisz zrobić jej zakupy. Dziewczyny wiedzą, że to jest umieranie dla siebie. Naprawdę. Łatwiej jest kupić sobie torebkę, zapewniam was, przynajmniej w moim przypadku. Być może to jest taka ofiara. Być może twoja ofiara i twoje uśmiercanie siebie będzie polegać na tym, że poświęcisz swój czas osobie, która nie ma przyjaciela. Że postanowisz zaprzyjaźnić się z kimś, kto jest mało atrakcyjny. Bo fajnie jest się zaprzyjaźnić z jakąś gwiazdą filmową, czy z jakimś ciekawym twórcą, czy z jakimś bogatym człowiekiem. Fajnie jest się zaprzyjaźnić. Ale trudniej nam jest się zaprzyjaźnić z takim człowiekiem, który, no powiedzmy, jest bezdomny. Trudno, nie? Trudniej jest się zaprzyjaźnić z taką babcią 80-letnią, która ciągle opowiada o swoim zmarłym mężu, na przykład. Nie? To jest tak, wiecie, i czasem to jest to, może dla niektórych nie, a dla niektórych to będzie umieranie dla samego siebie. Ale może też być coś głębszego. Na przykład to, że Bóg będzie chciał, żebyś zrezygnował ze swojego marzenia. Tak też może być. Może bardzo pragniesz mieć żonę albo męża. I to jest dla ciebie takie super ważne. Albo może pragniesz mieć dom, albo może pragniesz osiągnąć jakiś, nie wiem, jakąś karierę zawodową, cokolwiek to jest. I to jest pytanie, czy byłbyś dzisiaj gotowy na to, żeby złożyć to w ofierze. I chcę wam powiedzieć tak krótko, bardzo, o mojej drodze, żeby nie było, że jestem taka gołosłowna, ale od razu mówię, że jeszcze nie jestem w tym miejscu. Przez 2, może ponad lata, codziennie modliłam się o mieszkanie. Codziennie, słuchajcie, każdego dnia. Nie tylko się modliłam, ale też robiłam wszystko, co możliwe i co jest legalne w tym kierunku, żeby takowe mieszkanie pozyskać. I słuchajcie, nie dało się. To cały czas była taka droga pod górkę, ale to było dla mnie tak ważne. Wiecie, to było dla mnie tak ważne, to było moje marzenie. Mówiłam, Boże, Ty musisz tutaj coś załatwić, jak Ty to sobie wyobrażasz? I pamiętam, jak pojechaliśmy z Pawłem do Norwegii w 2014 roku, jesienią. I tam mieliśmy takie, wyszliśmy wieczorem na spacer na miasto i tam miałam takie spotkanie z dziewczyną, która pracuje na ulicy. I to spotkanie, nie chcę o nim opowiadać, ale ono coś zmieniło w moim wnętrzu. Jakby zobaczyłam tą dziewczynę, która tam pracuje i chwilę mogłam z nią porozmawiać i wszystko się zmieniło. Bóg mi pokazał, jak bardzo ją kocha i że On szuka ludzi, którzy są gotowi pójść do takich miejsc. Zmieniło się przede wszystkim też moje nastawienie do takich dziewczyn. Zawsze patrzyłam jakoś tak na nie dziwnie, a po tym spotkaniu zaczęłam patrzeć na te dziewczyny z takim współczuciem, szczerym i miłością. I pamiętam, jak wracałam z Norwegii i lecieliśmy samolotem i gdzieś cały czas w moim sercu pojawiało się to pytanie, czy Ty jesteś gotowa dla mnie umrzeć? Czy Ty jesteś gotowa dla mnie umrzeć? Czy Ty zrobisz to? I wiecie, ja strasznie płakałam i wiedziałam, że Bóg nie mówi o tym, że chce, żebym pojechała gdzieś do jakiegoś kraju, gdzie chrześcijanie giną za wiarę, ale wiedziałam, że Bóg się mnie pyta, czy ja jestem gotowa zrezygnować z moich marzeń dla Niego. Czy ja jestem gotowa pójść do takich miejsc, rezygnować ze swoich pragnień, nawet gdybym nigdy nie miała mieć domu, dzieci, czegokolwiek, wakacji gdzieś w Chorwacji, czy cokolwiek, czy ja jestem gotowa. I wtedy Bogu powiedziałam, Boże, chciałabym Ci powiedzieć, że tak, ale nie jestem, nie potrafię tego zrobić. Ale proszę Ciebie, doprowadź mnie do takiego miejsca, w którym będę gotowa. A rok później znowu pojechaliśmy do Norwegii, tylko tym razem w innym celu. Odwiedzaliśmy ośrodki dla osób bezdomnych i uzależnionych. To są potężne ośrodki, które, wiecie, potężna organizacja chrześcijańska, która powstawała w latach 90. W takim ruchu przebudzeniowym, kiedy jeden z byłych uzależnionych razem z żoną zaczęli po prostu brać bezdomnych do siebie do garażu. I w latach 90. ta organizacja miała aż 70 różnych ośrodków. Niektóre po prostu potężne, z budynkami, małe miasteczka, niektóre takie domy wielkości tego, który my mamy na koniec polskiej. I będąc w którym już z ośrodków, wyszłam wieczorem na dwór i tak może nie z irytacją, ale zapytałam Boga, Boże, po co Ty mi to wszystko pokazujesz? Co? Przecież ja tego nie zrobię, takich rzeczy, nie mam takich możliwości. Co chcesz mi powiedzieć, że mogliśmy to, nie wiem, osiągnąć, a nie osiągniemy, że zobacz, jak ja tutaj wspaniale działam w Norwegii, czy cokolwiek? I wtedy do mnie przyszło to słowo, że zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc zostaje, obfity owoc wydaje. I Bóg mi zaczął pokazywać tych ludzi, ale także innych, którzy postanowili, że złożą swoje życie w ofierze. Wiecie, to jest bardzo głęboka duchowa prawda, że dopóki my nie zdecydujemy się na to, żeby umrzeć, to nie wydamy obfitego owocu. Będziemy pojedynczym ziarnkiem. Nie ma innej drogi. I powiedziałam Bogu: Boże, dobrze, to jeśli możesz użyć takiej osoby jak ja, ze wszystkimi słabościami, wiecie, wy mnie tutaj ładnie widzicie, święty człowiek, nie? Ale to nie zawsze jest święty człowiek. Ja wiem, co jest w moim sercu, tak? Ja to po prostu wiem. I mówię: Boże, znam swoje słabości. I mówię: ale jeśli możesz użyć taką osobę jak ja, jeśli możesz zrobić coś z takim życiem jak moje, malutkim, to ja chcę, żebyś to zrobił. I wyobraźcie sobie, że nagle cała ta presja rodziny, mieszkania, czegokolwiek odeszła, a dzisiaj mam inne marzenia. Dzisiaj mam marzenie, żeby w Warszawie była noclegownia chrześcijańska dla osób bezdomnych i żeby było centrum pomocy chrześcijan dla osób potrzebujących. Wiecie, dziś zmieniają się moje marzenia. Ostatnio na uwielbieniu złapałam się na tym, że zobaczyłam jakiś budynek stary na Radzymińskiej i sobie wyobrażałam, jak to będzie wspaniale mieć tam noclegownię. I tak się cieszyłam. Wiecie, i zobaczyłam, że Bóg coś zmienia w moim sercu. I chcę was zachęcić do tego, żeby każdy z was zaczął taką drogę z Bogiem. Może dzisiaj, tak jak ja, nie jesteś w tym miejscu, ale Bóg chce doprowadzić ciebie do tego miejsca. Chce ciebie użyć. Chce zrobić przez ciebie wspaniałe rzeczy. I nawet jeśli będziesz błogosławieństwem dla 5 osób w swoim życiu, to powiem ci, że będzie warto. Naprawdę będzie warto.